Dla mnie największym argumentem uznania przez Kościół Fatimy jest to, że wszyscy papieże wskazują na Fatimę. Ja ciągle pytam, co znaczy znak księżyca pod stopami Maryi. Islam, niczego to nie ujmując, jest jedną z wielkich religii monoteistycznych. Mówi o Maryi, mówi o Jezusie, ale mówi o Jezusie jako wędrownym nauczycielu, nie jako Bogu. I skoro Maryja podepce wszelką herezję, a ktokolwiek by głosił, że Jezus nie jest Bogiem, a tylko człowiekiem, jest to herezja. Czy gdzieś to podeptanie wszelkich herezji i ten znak księżyca pod stopami Maryi staje się wymowne dzisiaj, kiedy patrzymy na różne znaki, które nas otaczają?
W stulecie fatimskich objawień, część druga.
Maryja jest niepokalanie poczęta i Maryja jest niepokalanym poczęciem.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Zjawienie się anioła, 1916 rok. Bawiliśmy się już jakiś czas, gdy zerwał się silny wiatr, potrząsał drzewami. My patrzyliśmy, co się dzieje i zauważyliśmy wtedy, że ponad gajem oliwkowym kieruje się w naszą stronę ta postać. Hiacynta i Franciszek nigdy jeszcze jej nie widzieli, a ja nic im o niej nie mówiłam. W miarę jak się przybliżała, mogliśmy rozpoznać jej rysy. Młodzieniec, 14 czy 15-letni, bielszy od śniegu, prześwietlony promieniami słonecznymi, był przeźroczysty jak kryształ, a był bardzo piękny. Zbliżywszy się do nas, powiedział: nie bójcie się, jestem aniołem pokoju, módlcie się razem ze mną. I uklęknąwszy, pochylił głowę aż do ziemi i kazał nam powtórzyć 3 razy te słowa: o mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Proszę, byś przebaczył tym, którzy nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i nie kochają Ciebie. Potem wstając rzekł: módlcie się w ten sposób. Serca Jezusa i Maryi słuchają uważnie Waszych słów i próśb. Te słowa wyryły się w naszej pamięci tak, że nigdy ich nie zapomnieliśmy. Odtąd padaliśmy często na ziemię i modliliśmy się słowami anioła aż do znużenia. Zaraz nakazałam o tym objawieniu milczeć, co tym razem dzięki Bogu uczynili. Po dłuższym czasie, pewnego letniego dnia, gdyśmy spędzali w domu przerwę obiadową, bawiliśmy się przy studni, którą mieli moi rodzice na podwórku. Nagle zobaczyliśmy obok nas tę samą postać anioła, jak mi się wydawało. Przemówił: co robicie? Módlcie się wiele. Najświętsze serca Jezusa i Maryi chcą wam okazać miłosierdzie. Ofiarujcie zawsze Bogu Najwyższemu wasze modlitwy i ofiary. Jak mamy pełnić ofiary? Zapytałam. Ze wszystkiego, co możecie, składajcie Bogu ofiary jako akt zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest obrażany, oraz za nawrócenie grzeszników. Ściągniecie w ten sposób pokój na waszą ojczyznę. Ja jestem jej aniołem stróżem, aniołem Portugalii. Przede wszystkim przyjmujcie i znoście z poddaniem cierpienia, które Bóg wam ześle.
Przygotowaniem do tęsknoty za Eucharystią były widzenia anioła w 1916 roku, które poprzedziły przyjście Matki Bożej w Fatimie. Czego anioł dokonał?
Anioł rozpoczął coś w duszach tych dzieci, żeby były zdolne przyjąć orędzie. Ksiądz Krzysztof Czapla, paloten, dyrektor sekretariatu fatimskiego, pracuje w sanktuarium 21 lat, w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, posługuje jako wykładowca filozofii, kosmologii, teorii poznania w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Palotynów. To mam na sercu przynajmniej nie tylko rozwijanie, ale również takie uporządkowanie pobożności fatimskiej. Po tych 100 latach ważne jest, by ją troszkę uporządkować, nie jak dzisiaj by nam pasowało, tak jak jest w treści orędzia. Często mówimy, że oto anioł przygotował dzieci na spotkanie z Matką Bożą. A zwróćmy uwagę, że tam nie ma nawet słowa o Matce Bożej, ani żadnej zapowiedzi, że oto po moim spotkaniu spotkacie Matkę Bożą. On dzieci przygotował duchowo, by były w stanie przyjąć orędzie. On je zapytał, czy chcecie cierpieć. I oto ciekawe jest pytanie Łucji, A jak mamy cierpieć? Jak mamy się umartwiać? Prawda? Bo zwróćcie uwagę, że te dzieci no już z czego miały jakąś ofiarę składać? One tylko pracowały, modliły się, wracały po całym dniu po spiekocie z wypasu owieczek, wracały do domu, coś zjadły, jakąś wieczerzę, pomodliły się, bo cała rodzina się modliła, szły spać i rano to samo, więc odpust 13 czerwca to było wydarzenie roku, kiedy mogły pójść na odpust do kościoła. To było wielkie, można powiedzieć, jakaś zabawa. Więc z czego jeszcze można składać jakieś umartwienia? I oto jest, uważam, coś, co jest jakby jednym z najbardziej ciekawych wątków Fatimy. Anioł mówi, z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę. Nie tylko z cierpienia. Wszystko mogę ofiarać Panu Bogu, bo wszystko jest darem. Czy ja wszystko to, co otrzymuję, mam świadomość, że to jest dar Boga? Ale to jeszcze nie wszystko. Przede wszystkim, mówi, akcentuje anioł, przyjmijcie w posłuszeństwie i z miłością to, co daje wam Pan Bóg. A więc nie wymyślajcie sobie ofiar, cierpień na siłę, że oto ja coś Panu Bogu powiem w ten czy inny sposób, wyrażę moją ducha pokuty, ofiary. Panie Boże, zobacz, ja to zrobię. Przede wszystkim przyjmijcie to, co wam Bóg da. I Łucja potem powie u kresu swego życia, to pozwoliło jej nie pobłądzić na drogach wiary i w życiu zakonnym przez to, że obiecała aniołowi, a potem Matce Bożej, że zgodziła się przyjąć to, co da Pan Bóg. Jeśli przyszły cierpienia, przecież ja na nie się zgodziłam. Przyszły trudy, jeśli Bóg mi je dał, to nie mogę się buntować. To pozwoliło mi zachować kierunek drogi, nie pobłądzić ani w życiu duchowym, ani w życiu zakonnym przez całe prawie 100 lat.
Trzecie zjawienie, wydaje mi się, miało miejsce w październiku albo w końcu września. Anioł trzymał w ręce kielich, nad którym unosiła się święta hostia, z której spływały krople krwi do kielicha. Nagle kielich z hostią zawisł w powietrzu, a anioł uklęknął na ziemi i powtórzył 3 razy modlitwę. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które go obrażają. Przez niezamierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników. Następnie, podnosząc się z klęczek, wziął znowu w rękę kielich i hostię. Hostię podał mnie, a zawartość kielicha podał Hiacyncie i Franciszkowi do wypicia, mówiąc równocześnie: przyjmijcie ciało i krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga. Potem znowu uklęknął i odmówił z nami 3 razy tę samą modlitwę, Trójco Przenajświętsza, i znikł.
13 maja 1917 roku ukazuje się pastuszkom Matka Boża. W sierpniu dzieci są więzione, nie może się im ukazać. Pojawia się kilka dni później. W październiku już 50-70 tysięcy ludzi modli się na różańcu i obserwuje cud. To tańczące po niebie słońce. Ludzie uwierzyli dzieciom dość szybko. A Kościół?
Kościół też. Bo proszę zwrócić uwagę, to jest ewenement na skalę 2000 lat. Że tak naprawdę od początku jest przyzwolenie na to, co jest związane z Fatimą. Nie ma weryfikowania latami, dziesięcioleciami, sprawdzania. Praktycznie od początku rozpoczyna się to, co się nazwali pobożnością fatimską. 5 lat po ukazaniu się Matki Bożej oficjalnie już Kościół pozwolił na sprawowanie mszy świętej w miejscu objawień. A więc tak naprawdę od początku ten cud, który Matka Boża powiedziała, aby uwierzyli, który się dokonał, pozwala, że Fatima jakby rozpoczyna swój bieg. Oczywiście, co inne jest, proszę zwrócić uwagę, uznanie danych objawień przez Kościół, a czym innym jest to, że one wejdą do liturgii. Fatima ma tą rangę uznania przez Kościół, nie jedyną, ale ma, że praktycznie od początku wchodzi do liturgii Kościoła. Nie ma wyższej rangi uznania przez Kościół danego faktu, jeśli on wprowadza coś do życia swojego. A Pius XII, kiedy ustanowił wspomnienie Pokalnego Serca Maryi, rozpoczyna tą drogę, kiedy wchodzi Fatima do liturgii Kościoła.
Lipca 1917 roku. Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojnę i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie.
Dla mnie największym argumentem uznania przez Kościół Fatimy jest to, że wszyscy papieże wskazują na Fatimę. Nie tylko jeden papież, Pius XI, za którego coś się rozpoczynało, Pius XII, który zatwierdził Fatimę, wskazał na Fatimę, poświęcił świat niepokalanemu sercu Maryi z tą próbą poświęcenia Rosji. Ale zaraz. Mówimy prywatne objawienia, nie mamy obowiązku wiary. A co robi papież? Poświęca świat zgodnie ze wskazaniami, które płyną z prywatnych objawień. Poświęca świat i Rosję nie Matce Bożej, niepokalanemu sercu Maryi. To jest niby to samo, ale w tym adresie jest mowa jednoznaczna o związku z treścią objawień. Papież jest posłuszny temu, co jest treści objawień. Co robi Paweł VI? To samo. Więcej. Jeden i drugi, Pius XII w encyklice o Królowej Nieba ustanawia święto Maryi Królowej. I związuje z tym dniem obowiązek poświęcania się niepokalanemu sercu Maryi całego Kościoła. A więc w nauczaniu ex cathedra mamy już wskazanie. Czy my w ogóle pamiętamy o tym? 22 sierpnia, Dzień Maryi Królowej. Dzień w kalendarzu liturgicznym całego Kościoła katolickiego. Naprawdę rzadko spotkać się z kogoś, kto wie, że tego dnia mamy nakaz Kościoła, by poświęcić się niepokalanemu sercu Maryi. Dlaczego? Bo tak prosiła Matka Boża w Fatimie i to wskazał papież Pius XII w nauczaniu ex cathedra. Więcej, Paweł VI w czasie Soboru Watykańskiego II ad hortacją Signum Magnum przypomina Fatimę o wielkim znaku nadziei dla świata Europy. I znów poleca się poświęcać niepokalanemu sercu Maryi. Czy my to wiemy? Czy my to znamy? Czasem mówimy, że co Kościół zrobił. Kościół bardzo dużo zrobił. To się dzieje, to się działo. Weźmy Jana Pawła II. Poświęcił świat i Rosję. Dwie próby, jedna nieudana. Jeszcze raz, papież się myli? Podejmuje z nową próbą, bo się nie udało zjednoczyć w kolegialnej jedności wszystkich biskupów, a więc jeszcze raz ponawia na podstawie prywatnych objawień. Tu jest też dla nas nauka, to jest coś więcej. Jeśli Kościół uznał, wprowadził do liturgii, papieże się pochylają. Dla mnie sobie największy argument, że skoro papież, wikariusz Chrystusa, pasterz Kościoła Powszechnego podejmuje takie działania, to co my więcej potrzebujemy jako wskazanie za Fatimą? Weźmy Benedykta XVI, kiedy udaje się do Fatimy, mówi słowa dla mnie wstrząsające. W konferencji prasowej, kiedy leci do Portugalii, mówi o największym prześladowaniu Kościoła, które wyjdzie z jego wnętrza. To, że Kościół jest atakowany, to my wiemy. Że zło atakuje z zewnątrz, to my wiemy. To tak musi być, bo zło będzie zawsze atakowało. A największe cierpienia, prześladowania wyjdą z jego wnętrza. I kogo poświęca niepokalanemu sercu Maryi w Fatimie? Kapłanów. Papież Franciszek sprowadza figurę Matki Bożej Fatimskiej w Dzień Maryjny w Roku Wiary, kiedy się ukazuje oficjalny komunikat Stolicy Apostolskiej, mówiący o najbardziej rozpoznawalnym znaku maryjnym dla chrześcijan całego świata. Jaki to znak? Matka Boża Fatimska.
Preciso de vos ter conmigo,
Potrzebuję was wszystkich zjednoczonych ze mną. Potrzebuję waszej jedności fizycznej lub duchowej. Ważne, aby wypływała z serca, by zebrać mój bukiet kwiatów, moją złotą różę. Tworząc z nas jedno serce i jedną duszę, zawierzę was Matce Bożej, prosząc ją, by wyszeptała każdemu: moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. Mówił 11 maja 2017 roku papież Franciszek na placu Świętego Piotra podczas audiencji generalnej poprzedzającej jego wyjazd do Fatimy. 19:23 zagraniczna pielgrzymka Franciszka 12 i 13 maja 2017 roku odbyła się pod hasłem Z Maryją pielgrzym w nadziei i pokoju. Franciszek w setną rocznicę objawień fatimskich kanonizował w Fatimie Hiacyntę i Franciszka Marto. Zawierzył świat Matce Bożej. Modląc się w kaplicy objawień, poprosił, by Pan obdarzył łaską i pokojem wiernych, a przede wszystkim tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Walczcie z obojętnością, która oziębia nam serca i pogłębia naszą krótkowzroczność patrzenia. Nie chcemy być poronioną nadzieją. Życie może przetrwać tylko dzięki hojności innego życia. Pomyślałem, że warto przybyć w czasie rocznicy objawień, aby rozwijać większą miłość do Matki Bożej i modlitwy różańcowej. Jestem Sofia. Przyjechałam, by bardziej poświęcić się Chrystusowi i by starać się być świętą.
100 lat istnienia Fatimy. Czego możemy oczekiwać? Zbawienia wszystkich ludzi. Tylko tego.
Także i w naszych czasach bardzo potrzebujemy modlitwy i pokuty, by prosić o łaskę nawrócenia, a także o położenie kresu absurdalnym konfliktom i przemocy, które przynoszą wstyd ludzkości. 2017 to rok fatimski w Karagandzie, w Kazachstanie. Majowe dni fatimskie zakończyły się aktem poświęcenia wspólnoty katolickiej w Azji Środkowej niepokalanemu sercu Matki Boskiej Fatimskiej.
Słowa aktu poświęcenia wypowiedziały setki wiernych obecnych w karagandyjskiej katedrze pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej.
Twojemu
niepokalanemu sercu poświęcamy dzisiaj Kościół katolicki w Kazachstanie, Rosji i Azji Środkowej. Mówiąc o uroczystości, arcybiskup Tomasz Peta, ordynariusz metropolii w Astanie, zauważył.
Ten akt poświęcenia niepokalanym sercu Maryi, on był powtórzeniem aktu, które były wcześniej.
Po raz pierwszy poświęcił wspólnotę katolicką Azji Środkowej i Rosji Matce Bożej biskup Jan Paweł Lęga. Miało to miejsce w roku 1995 w sanktuarium maryjnym w Oziornym. Kazachstan i Azję Środkową oddał w opiekę ponownie Matce Bożej święty Jan Paweł II w Astanie w roku 2001 podczas swej pielgrzymki do Kazachstanu. W dzisiejszych uroczystościach w Karagandzie udział wzięli także przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej oraz karagandyjskiego duchowieństwa muzułmańskiego. Krzysztof Renik, Karaganda, Polskie Radio.
Tego samego dnia, 13 maja 2017 roku, w polskiej Fatimie, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, akt poświęcenia niepokalanemu sercu Maryi dokonała rodzina pallotyńska. Uroczystej mszy świętej w stulecie objawień w Fatimie przewodniczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
Z tej więzi wiary i miłości z Fatimą wyrosło to zakopiańskie sanktuarium, wotum wdzięczności za uratowanie życia świętego Jana Pawła II, przez wielu nazywane odtąd polską Fatimą.
Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to musimy również dać wiarę temu, co mówiła Matka Najświętsza 100 lat temu i odczytywać znaki czasu, że tak naprawdę to, co mówiła, się wypełnia.
To jest piękny czas, piękne miejsce.
Zawierzyłem Maryi, powierzyłem całe swoje życie, rodzinę, wszystkich.
Dla nas wszystkich katolików jest to bardzo ważne wydarzenie i jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy dzisiaj właśnie w tym dniu tutaj przyjechać.
6 czerwca w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem biskupi ponowią akt poświęcenia narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi.
Po raz pierwszy episkopat uczynił to 8 września 1946 roku na Jasnej Górze. To zawierzenie to też wypełnienie wezwania z objawienia Maryi Fatimie, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Episkopatu Polski.
Kiedy Matka Najświętsza objawiła się dzieciom, powiedziała, że te narody, które się zawierzą, będą uchronione od wojny. I też mówiła o kwestii pokoju. Kiedy w 1940 roku ten naród portugalski zawierzył się Matce Bożej, stał się też narodem neutralnym podczas wojny i oszczędzonym. Akt zawierzenia Matki Najświętszej polega na zawierzeniu też przyszłości w ręce Matki Bożej i prośba o opiekę nad naszym narodem.
Akt poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi ma zostać powtórzony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto Narodzenia Matki Bożej 8 września 2017 roku.
Maryja jest niepokalanie poczęta i Maryja jest niepokalanym poczęciem. W Fatimie mówimy o bluźnierstwach przeciwko niepokalanemu poczęciu. A więc jedno to jest to, że Maryja została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego. Każdy z ludzi, a wszyscy jesteśmy potomkami pierwszych rodziców Adama i Ewy, dziedziczymy pewną skazę po tym grzechu pierworodnym, pewnej skłonności do grzechu. Nie grzechu jako takiego, tylko pewnej podatności, mamy wolną wolę, mamy rozum i gdzieś pewną skazę złą ma do nas dostęp, że gdzieś jakaś pewna podatność, że oto rozeznajemy i w tym rozeznawaniu popełniamy błędy, pewna podatność na grzech. I teraz, by Bóg mógł stać się człowiekiem, nawet takiej skazy, nie grzechu, nawet skazy, która mogłaby prowadzić do grzechu, nie mogło być w duszy tej osoby, która dała mu ciało. A więc na mocy przyszłych zasług, męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa, mocą ofiary, ciała i krwi, którą złożył na krzyżu, zachował Maryję od zmazy grzechu pierworodnego, żeby nie było nawet najmniejszego pyłku, aby On jako Bóg mógł przyjąć ciało z Maryi Dziewicy.
Czyli Chrystus, Bóg, działa także w przyszłości i mamy tak rozumieć, że zbawienie Maryi nastąpiło jeszcze przed narodzeniem Zbawiciela. Maryja potrzebowała Chrystusa, potrzebowała Boga, aby ten stan osiągnąć. Tu nie możemy stawiać znaku równości między Maryją, stworzeniem, człowiekiem, no a w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem Chrystusem.
To są pewne tajemnice. Uwikłani jesteśmy w czas. To na mocy przyszłych zasług, to, że Maryja była jakby zbawiona, Bóg nie zawiesił jej wolnej woli, nie zawiesił jej rozumu. Ona nie była przez fakt niepokalanego poczęcia, ona jakby już straciła człowieczeństwo, ona już jakby musiała być w niebie. To byłoby za proste i to nie byłaby żadna chwała dla Maryi. Po prostu Bóg ją stworzył i umieścił w niebie. To tak nie jest. Właśnie na tym polega wielkość Maryi. Że owszem, ona została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego, ale wszystkimi pokusami, działaniami złego się zetknęła. I ona we wszystkim powiedziała: Bogu zawsze fiat. I to jest ta wielkość Maryi. Bo często wiele osób upraszcza, że ona jako Matka Boga no nie mogła nie być w niebie. Właśnie to jest to, że ona uczestniczyła w pewnej tajemnicy i wszystko, cokolwiek łączyło się z ciałem, doświadczyła pokusy, tak samo jeszcze może większe niż możemy sobie w ogóle wyobrazić i była wierną. Nie przez sam fakt wybrania, więc to, że Maryja została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego, tu ocieramy się o pewną tajemnicę. Mi tu się przypomina pewne zdanie, które wypowiedziane jest na krzyżu, jak się jedzie tramwajem w Warszawie, koło pętli Warszawa-Wola, jest taki krzyż, na którym pisze: Jezu, zbaw duszę moją. Nasz ksiądz profesor dogmatyk powiedział: jedno zdanie, a trzy herezje. Nie Jezus, tylko cała Trójca. Nie zbaw, bo już zbawił. I nie duszę, tylko całego człowieka. A więc są pewne uproszczenia w naszym języku, kiedy mówimy o zbawieniu, o to, że Jezus nas zbawił. To są pewne stwierdzenia, które zbyt ułomnie my je interpretujemy. Zbyt tak może wąsko. To, że Maryja została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego, mówimy o niepokalanym poczęciu. W Lourdes mówi, że jest niepokalanym poczęciem. To jest też znów kolejna tajemnica. Tak jakbyśmy powiedzieli, Maryja nie jest biała, tylko jest samą bielą.
W dodatku anioł mówi pełna łaski, pełna łaski.
Jest. A więc nie ma miejsca na jakikolwiek grzech, jakiekolwiek przyzwolenie. Bóg ją wypełnia całą.
Ale ma wolną wolę.
Ma wolną wolę.
A jak przy końcu czasu przyjdzie Chrystus, to Matka Boża już jest wyłączona z tego aktu.
Jak to będzie wyglądała paruzja, jak to się będzie działo, ten sąd, kiedy wszyscy na nim staną, wszyscy z ludzi. Tu dla mnie jest jakby inny wątek niezmiernie ciekawy, łączący się z triumfem niepokalanego serca. Co to znaczy? Łucja nam nie wyjaśnia. To jest ta pewna tajemnica. Mówi, czytajcie Księgę Rodzaju, oto niewiasta, jej potomstwo zmiażdży głowę węża. Czytajcie Apokalipsę, oto niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Wiele podpowiedzi tu nie mamy, prawda? Ale zarazem mamy pewne znaki, które Kościół ma w swojej liturgii, w Bożym Słowie, które rozważa przez tyle set lat, więc mamy pewne podpowiedzi. Ciekawą sugestią można znaleźć również u świętego Ludwika. On mówi tak, przy pierwszym przejściu Jezusa jako pokornego sługi, Maryja jest pokorną służebnicą, ale go poprzedza. Zanim się on ukaże, Maryja mówi fiat, oto ja pokorna służebnica pańska. Jej fiat poprzedza przyjście Jezusa w ludzkim ciele. Następne przyjście Jezusa jako Pana i Króla Wszechświata poprzedzi Maryja, ale w swojej pełnej prawdzie. Dlatego jest pogromicielką wszelkich herezji, bo zanim przyjdzie Król jako Pan nieba i ziemi, jako Król Wszechświata, Maryja się ukaże w swojej chwale jako Królowa. Poprzedzi Króla Wszechświata, ta, która jest Królową, którą Kościół ogłosił, bo ona w pełni uczestniczyła w tej tajemnicy, dała ciało i krew, jest w porządku łaski, w porządku ciała, Matką Boga i Króla. W tym całym jakim, może takim zamieszaniu tyczącym islamu, to tak troszkę może prowokacyjnie, ja ciągle pytam, co znaczy znak księżyca pod stopami Maryi? Islam, niczego tu nie ujmując, jest jedną z wielkich religii monoteistycznych. Mówi o Maryi, mówi o Jezusie, tym samym, o którym mówi chrześcijaństwo, ale mówi o Jezusie jako wędrownym nauczycielu, nie jako Bogu. I skoro Maryja podepce wszelką herezję, a ktokolwiek by głosił, że Jezus nie jest Bogiem, a tylko człowiekiem, jest to herezja. Czy gdzieś to podeptanie wszelkich herezji i ten znak księżyca pod stopami Maryi staje się wymowne dzisiaj, kiedy patrzymy na różne znaki, które nas otaczają.
Października 1917 roku. Wyszliśmy z domu bardzo wcześnie, bo liczyliśmy się z opóźnieniem w drodze. Ludzie przyszli masami, deszcz padał ulewny. Moja matka w obawie, że jest to ostatni dzień mojego życia, z sercem rozdartym z powodu niepewności tego, co mogło się stać, chciała mi towarzyszyć. Na drodze sceny jak w poprzednim miesiącu, ale liczniejsze i bardziej wzruszające. Nawet błoto nie przeszkadzało tym ludziom, aby klękać w postawie pokornej i błagalnej. Gdyśmy przybyli do Kowa Dairia koło Skalnego Dębu, pod wpływem wewnętrznego natchnienia, prosiłam ludzi o zamknięcie parasoli, aby móc odmówić różaniec. Niedługo potem zobaczyliśmy odblask światła, a następnie naszą panią nad dębem skalnym. Czego pani sobie ode mnie życzy? Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu. Ja miałam panią prosić o wiele rzeczy. Czy zechciałaby pani uzdrowić kilku chorych i nawrócić kilku grzeszników i wiele więcej? Jednych tak, innych nie. Muszą się poprawić i niech proszą o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo obrażony. Znowu rozchyliła szeroko ręce, promieniejące w blasku słonecznym. Gdy się unosiła, jej własny blask odbijał się od słońca. Oto powód, dlaczego zawołałam, aby ludzie spojrzeli na słońce. Zamiarem moim nie było zwrócenie uwagi ludzi w tym kierunku, gdyż nie zdawałam sobie sprawy z ich obecności. Zrobiłam to jedynie pod wpływem impulsu wewnętrznego, który mnie do tego zmusił. Kiedy nasza pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus i naszą dobrą panią ubraną w bieli w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że święty Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża. Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna. Pan Jezus wydawał się błogosławić świat w ten sposób jak święty Józef. Znikło i to widzenie i zdaje się, że jeszcze widziałam Matkę Boską Karmelitańską.
Objawień? Mówimy o Fatimie, mówimy o sześciu, od maja do października. Też można by powiedzieć, że to objawienie w październiku, mówimy o cudzie słońca, ale tam były trzy jeszcze objawienia. Ludzie, których jest 70 tysięcy, biorąc pod uwagę miejscowości wokół prawie 100 tysięcy, widzą tańczące słońce. W tym czasie dzieci mają trzy kolejne wizje. Dzieci widzą Jezusa błogosławiącego świat, a obok Niego jest Matka Boża Bolesna. Potem okazuje się święta rodzina, a dokładnie Jezus na rękach świętego Józefa i błogosławią Jezus i Józef świat, a obok stoi Matka Boża z tyłu. I dopiero na końcu jest trzecia wizja, ukazuje się Matka Boża Szkaplerzna. Trzy kolejne wizje. Jak mówi Łucja, skoro w takim momencie, kiedy nie mamy wątpliwości, że Bóg potwierdza, że oto Matka Boża się ukazuje, przedstawia nam również trzy wątki niezmiernie ważne do rozważenia. Mówi, święta rodzina, wzór dla dzisiejszych rodzin. Rodzina to jest małżonkowie i dziecko, prawda? Każdy powie. A Łucja mówi, rodzina jest tam, gdzie jest Jezus. Małżonkowie przed Bogiem ślubują sobie, są małżonkami, a kiedy rodzi się dziecko, są rodziną, są pełną rodziną, kiedy jest wśród nich Jezus. I wielu mówiło w ten sposób, że to Matka Boża nie neguje poprzednich wszystkich darów, które, czy cudowny medalik, czy szkaplerz, które przekazała Kościołowi nam, ludziom, a więc pokazując nowe, nie neguje poprzedniego. Jest to wielkie uproszczenie. Oto Matka Boża Szkaplerzna. Ojcowie karmelici mówią w ten sposób, co zostało im przypomniane przez Jana Pawła II. Szkaplerz to znak tego, kto się poświęcił sercu Maryi. A więc Matka Boża nie mogła nie przypomnieć szkaplerza, kiedy tyle razy mówiła o poświęceniu się jej niepokalanemu sercu. A więc szkaplerz nabiera nowego znaczenia. Nie, na nowo został przypomniany w swojej istocie, swojej prawdzie, bo tak dużo jest różnych pobożności związanych ze szkaplerzem. Nawet ojcowie karmelici powiedzieli, że na początku wieku XX okrojono tą pobożność szkaplerzną, która narosła z tak wiele różnych ludzkich interpretacji, inwencji, praktyk, że nawet została zagubiona istota. Matka Boża nie mogła nie przypomnieć szkaplerza, skoro mówiła o poświęceniu się niepokalanemu sercu. Więc mamy wiele wątków, które można by teraz tu przywoływać. Przez sam październik, 25 rok, ukazuje się w Pontevedra Matka Boża z młodzieńcem Jezus. Ukazuje się w Tuj w roku 29 Trójca Przenajświętsza z Matką Bożą. Wtedy właśnie jest mowa, nadszedł czas, by papież z biskupami całego Kościoła katolickiego poświęcił świat i Rosję niepokalanemu sercu. Matka Boża i Trójca Święta. Jest Bóg Ojciec, jest Duch Święty w postaci gołębia, jest Chrystus ukrzyżowany. Przy Jego boku jest zawieszony w powietrzu kielich, do którego z Jego boku wypływa krew, a nad tym kielichem jest biała hostia. Z belki, z dłoni jakby Jezusa wypływa napis, jakby woda źródlana o brzmieniu łaska i miłosierdzie. Jedyne źródło łaski i miłosierdzia to Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Przez ofiarę Jezusa na krzyżu Trójca nie doznała rozdzielenia. To nie było tak, że Jezus był na krzyżu, a Bóg Ojciec i Duch Święty był w niebie. To jest tajemnica Trójcy Świętej. Nie doznała rozdzielenia. Zbawił nie Jezus, tylko Trójca Święta zbawiła. Jedyne źródło łaski i miłosierdzia, które rozlało się na świat przez niepokalane serce, bo Maryja stojąc obok Trójcy Świętej pokazuje na dłoni swe niepokalane serce. Nie ma innej drogi do źródeł miłosierdzia, jak przez niepokalane serce. I stąd Ojciec Święty Benedykt XVI powie w Fatimie, tutaj ludzie odzyskują wzrok. Fatima otwiera oczy. Przez niepokalane serce sięgamy do najcenniejszego źródła Bożego miłosierdzia i łaski. To jest tu i 29 rok. Potem mamy chociażby rok 30, kiedy ma Łucja owe sześć pytań, na które ma odpowiedzieć biskupowi przed zatwierdzeniem orędzia i nabożeństwa do niepokalanego serca. Ukazuje się Jezus, który mówi, dlaczego pięć zniewag, dlaczego pięć sobót, że woli mniej, ale z miłością. Ukazuje się jej dziecię Jezus, nawet, tylko to już jest jakby nieudokumentowane. Mówimy teraz na podstawie wieści gminnej, wiele osób związanych z siostrą Łucją. Powiela się taką treść dotyczącą lekarki siostry Łucji, która opiekowała się w ostatnich latach siostrą Łucją i po śmierci siostry Łucji, będąc w tych ostatnich chwilach, zerknęła do jej pamiętnika, który leży obok na szafeczce i zauważyła, że Łucja wpisywała tam różne daty i zauważyła, że do ostatnich dni odwiedzała ją Matka Boża. A więc tych objawień było mnóstwo. Główny trzon to jest sześć, od maja do października to jest Fatima. Jest również coś, co nazywamy dzisiaj siódmym objawieniem, bo to przybędę jeszcze raz na początku, Matka Boża mówi, przychodźcie przez sześć miesięcy, a powiem wam, kim jestem i czego chcę, i potem przybędę jeszcze siódmy raz. To zapowiada w maju. I ukazuje się Łucji, kiedy ona ma opuścić Fatimę na prośbę biskupa. miała udać się uczyć pisać, czytać, miała się poddać edukacji, by mogła przekazywać to orędzie i ona tego bardzo chciała, ale wskazanie biskupa, że to będzie w absolutnej tajemnicy, w miejscu, o którym nikt nie będzie wiedział, nawet osoby, które, gdzie ona tam będzie, nie będą wiedziały, kim ona jest, to sprawiło nagle, że nie będzie się kontaktowała z własną rodziną, przestraszyło ją. Ja w obcym świecie, z obcymi ludźmi, w ogóle jaki sposób? I wtedy ukazuje się jej po raz siódmy Matka Boża, kiedy ona poszła na miejsce objawień, płacząc, dlaczego nawet i taką ofiarę musi ponosić, dlatego nie rozumiała, dlaczego ma to wszystko zostawić, dlaczego biskup wszystko robi odwrotnie, niż ona by pragnęła. Matka Boża się ukazuje mu w ten sposób. Bądź posłuszna biskupowi.
XVI czerwca 1921. Siódme objawienie się Matki Bożej. I tak oto, tak bardzo troskliwa, raz jeszcze stąpiłaś na ziemię i wówczas to poczułam Twoją przyjazną dłoń i Twój matczyny dotyk na moim ramieniu. Podniosłam wzrok i ujrzałam Ciebie. To byłaś Ty, błogosławiona Matka, podająca mi dłoń i wskazująca mi drogę. Twoje usta otworzyły się i słodki tempr Twojego głosu przywrócił światło i pokój mojej duszy. Przychodzę tu po raz siódmy. Idź, podążaj drogą, którą ksiądz biskup zechce Cię prowadzić. Taka jest wola Boga. Ponowiłam wówczas moje tak. Teraz jednak o wiele bardziej świadomie niż 13 maja 1917 roku.
To jest drugi element poza tym zdjęciem małych Hiacynty, które Łucja widzi po ekshumacji. To jest argument, który biskup ją przynaglał, żeby ona spisywała treść orędzia. Co ci Matka Boża nakazała, kiedy opuszczałaś Fatimę? Masz być posłuszna biskupowi. Kim jestem? Biskupem, więc masz być mi posłuszna. Przywołuj to dlatego, że często pojawiają się różne teksty, jakoby to siostra Łucja pisała o różnych wydarzeniach, o przyszłości, o III wojnie światowej, jakichś tam różnych dniach ciemności. Trzeba wiedzieć, kim była Łucja. Biskup nie może ją przynaglić, by cokolwiek napisała o tym, co jakby już było znane, ale żeby to na spokojnie opisała. Więc Łucja nigdy nie pisała jakichś tajnych tekstów, coś gdzieś komuś przekazywała. To trzeba by znać po prostu Łucję. Jak ktoś to wie, kim ona była, to wie, że te wszystkie jakieś takie różne, sensacyjne teksty Łucji są tylko wymysłem nie wiadomo kogo.
Nie ma czwartej tajemnicy fatimskiej, potwierdził kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Kardynał Amato powiedział w papieskim Ateneum Rodzina Apostolorum w Rzymie, że wszystko, co dotyczy objawień Matki Bożej w Fatimie, zostało ujawnione. Najwięcej spekulacji powstało wokół trzeciej tajemnicy, zapowiadającej prześladowanie Kościoła i męczeńską śmierć papieża. Jan Paweł II uważał, że dotyczy ona zamachu, w którym został ranny i opublikował jej treść 17 lat temu. Jednak do dziś wielu watykanistów i badaczy jest przekonanych, że Watykan nadal ukrywa część przepowiedni. Szeroko mówi się o czwartej tajemnicy fatimskiej, zbyt przerażającej, by ją ujawnić. Watykański ekspert od objawień fatimskich, portugalski prałat Carlos de Azevedo, który poznał i opublikował wszystkie dotyczące ich dokumenty, w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że czwarta tajemnica fatimska to wytwór wyobraźni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Czytałam relacje z ostatnich wypowiadanych słów przez siostrę Łucję. I wydaje się, że przyszli do niej Franciszek i Hiacynta, no i oczywiście Matka Boża.
Ostatnie słowa siostry Łucji są niezmiernie wymowne i ciekawe, bo tam mówi, że idziemy do nieba. A z kim to idziecie, siostro Łucjo, do tego nieba? Pytają siostry. Z Franciszkiem, Hiacyntą i Janem Pawłem II. Wtedy to, jak wiemy, Jan Paweł II umiera. To jest luty, jest po zabiegu tracheotomii, stan zdrowia jest bardzo poważny, jest realne niebezpieczeństwo zagrożenia życia na Pawła II. I wtedy, kiedy Łucja 13 lutego umiera, początkowo te słowa nie wybrzmiały w pełnej treści, gdyż byłoby to dla niektórych niezręczne, jak mówić, że oto idziemy do nieba, Jan Paweł II również idzie już do nieba, on umiera. Wszyscy mamy nadzieję, modlimy się za niego, nie wiemy, co będzie. A Łucja mówi, idziemy wszyscy, również z Janem Pawłem II.
Pewnego dnia w czasie godzin odpoczynku, gdy byliśmy koło studni moich rodziców, Hiacynta usiadła na kamieniach przy studni.
Franciszek poszedł ze mną szukać w pobliskich zaroślach dzikiego miodu na tamtejszym zboczu. Po chwili Hiacynta zawołała. Widzieliście Ojca Świętego? Nie. Nie wiem, jak to było, że zobaczyłam Ojca Świętego w bardzo dużym domu, klęczał przy stoliku, miał twarz ukrytą w dłoniach i płakał. Na zewnątrz było dużo ludzi, niektórzy rzucali w niego kamieniami, inni wykrzykiwali i wymawiali brzydkie słowa. Biedny Ojciec Święty, musimy się za niego dużo modlić. Wspomniałam już, że pewnego dnia dwóch księży prosiło o modlitwy za Ojca Świętego i wytłumaczyli nam, kim on jest. Hiacynta zapytała mnie, czy to ten sam, którego widziałam płaczącego i o którym nam ta pani mówiła w tajemnicy? Tak, to on, odpowiedziałam. Na pewno ta pani pokazała go też tym księżom. Widzisz, nie pomyliłam się. Trzeba się dużo modlić za niego. Przy innej okazji poszliśmy do groty przy Kabeko. Kiedy tam przyszliśmy, uklękliśmy i pochyliliśmy się aż do ziemi, powtarzając modlitwę anioła. Trochę później Hiacynta podniosła się i powiedziała do mnie: czy nie widzisz dróg, ścieżek i pól pełnych ludzi, którzy płaczą z głodu, bo nie mają nic do jedzenia? A Ojciec Święty modli się w kościele przed Niepokalanym Sercem Maryi i razem z nim modli się bardzo dużo ludzi? Po kilku dniach zapytała mnie, czy może mówić, że widziała Ojca Świętego i tych ludzi. Nie, czy nie widzisz, że należy to do tajemnicy i że w ten sposób mogłoby się wszystko zaraz wydać? Dobrze, wobec tego nic nie powiem.
Podczas naszej rozmowy towarzyszyły nam relikwie pastuszków. Tak wyczuwam, że chyba księdzu najbliższa jest Hiacynta.
Nie zaprzeczę. Jest coś w tym dziecku, bo mnie ujmuje w tym dziecku, jestem kapłanem. Jestem tu w tym miejscu w Zakopanem już 21 lat. I zadziwia mnie nieustannie mała Hiacynta tą tęsknotą za Jezusem. To jest przeciekawe i przedziwne, kiedy ona do ostatniej chwili, nawet w dniu śmierci, wieczorem błaga o komunię świętą. To jest przedziwne. Co myślę, ksiądz, który posługuje, jest sługą Eucharystii, żeby tak wierzyć, tak tęsknić i mieć taką świadomość realności Jezusa. To coś jest. Kiedy doświadczyła tego, że Łucja była aresztowana, nie wiedziała, co z nią się stanie, to pierwsza płakała, pierwsza roniła łzy, bardzo przeżywała to, że co będzie z tobą, ale z Frankiem od razu na to miejsce, tą studnię za domem Łucji udawały się, tam klęczały i wlewały do tej studni swoje kropelki łez za Łucję, by ją tam wspierać. No i przeżywały, że już się nie spotkają, prawda? Potem z tego smutku była nieprawdopodobna euforia, przynajmniej u Hiacynty, że oto widzą znów Łucję, która wróciła po przesłuchaniu w Ojrem, na które została wezwana, że oto wznieca jakieś rozruchy i tam była z ojcem, jak wiemy. Siostry Łucji powiedziały małej Hiacyncie, że jest pewne, że Łucja już nie żyje, że została tam zabita, już do was nie wróci, koniec tego kłamstwa, któreście sobie uknuły. Więc znów Hiacynta roni łzy z Franciszkiem i kiedy widzą na nowo żywą Łucję, radość, łzy ciekną po policzkach, a radość tętni. Podobnie się, to jest takie dla mnie takie niezmiernie wymowne, kiedy jak opisuje Łucja, kiedy były aresztowane. Cała trójka są w tej celi razem z więźniami. Wiedzą, że jak jutro nie wyjawią tajemnicy, to czeka ich śmierć. Będą ugotowane w owej wrzącej oliwie czy oleju. I wtedy, kiedy się modlą na różańcu, kiedy jakby zjednują sobie wszystkich tych osadzonych, tych więźniów, którzy nawet współczują tym dzieciom, Hiacynta ubolewa, że nie spotka już mamusi. I dowiadują się, że ona lubi tańczyć, ktoś tam przygrywa. Jeden z więźniów prosi Hiacyntę do tańca. Łucja mówi w ten sposób: nie zapomnę tam tej chwili. Widziałam, jak to małe dziecko, po jej policzkach się roniły łzy, a zarazem przez taniec przebijał uśmiech.
Postanowiliśmy zatem odmówić nasz różaniec. Hiacynta zdjęła medalik, który miała na szyi, poprosiła jednego z więźniów, aby go powiesił na gwoździu na ścianie. Uklękliśmy przed tym medalikiem i zaczęliśmy się modlić. Więźniowie modlili się wspólnie z nami, jeżeli w ogóle umieli się modlić, w każdym razie klęczeli. Po skończeniu różańca Hiacynta powróciła do okna i płakała. Hiacynto, nie chcesz złożyć tej ofiary Panu Jezusowi? Zapytałam ją. Chcę, ale myślę o mojej mamie i płaczę mimo woli. Ponieważ Najświętsza Panna powiedziała nam, abyśmy składali również nasze modlitwy i umartwienia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi, postanowiliśmy, że każdy z nas wybierze inną intencję. jeden za grzeszników, drugi za Ojca Świętego, a trzeci jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Jak tylko zrobiliśmy to postanowienie, zapytałam Hiacyntę, jaką intencję chciałaby sobie wybrać. Ja ofiaruję na wszystkie intencje, bo wszystkie mi się podobają. Był między więźniami jeden, który grał na akordeonie. Zaczął więc grać, a inni śpiewali, aby nas rozerwać. Pytali nas, czy umiemy tańczyć. Odpowiedzieliśmy, że umiemy fandango i wirę. Hiacynta tańczyła z biednym złodziejem. Ten, gdy zauważył, jak maleńka była Hiacynta, wziął ją na ręce. Oby Matka Boska zlitowała się nad jego duszą i nawróciła go. Hiacynta bardzo lubiła tańczyć i miała ku temu specjalne zdolności. Pamiętam, że płakała któregoś dnia po bracie, który był na wojnie i o którym myśleli, że poległ. Aby ją rozerwać, urządziłam taniec z dwojgiem jej rodzeństwa. Biedne dziecko tańczyło i wycierało łzy. Nieraz wystarczyło, że pastuszkowie zagrali na jakimś instrumencie, aby Hiacynta zaczęła tańczyć nawet sama. Ale kiedy zbliżała się uroczystość świętego Jana lub zapusty, oświadczyła mimo wielkiej chęci do tańca: teraz już nie będę więcej tańczyć. Dlaczego? Bo chcę Panu Jezusowi złożyć tę ofiarę. A ponieważ to my organizowaliśmy wszelkie zabawy, skończyły się tańce, które się przy tych okazjach zwykle urządza.
Proszę księdza, skoro relikwie tak blisko nas, to rozumiem, że ksiądz nieustannie powierza siebie i swoje problemy czy intencje właśnie przez pastuszków fatimskich.
Bóg tak sprawił, że miałem okazję prowadzić dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej. I kiedy rozpoczynaliśmy to dzieło w 2009 roku, kiedy mówiliśmy, że oto Fatima wzywa do nabożeństwa do Serca Niepokalanego, że oto trzeba podjąć pierwsze soboty miesiąca, to pojawiały się przedziwne interpretacje, zarzuty, opinie, że co to w ogóle jest, jakaś nowa Fatima, jakieś sprzeciwy, jakieś opory. No więc to wszystko było zawierzane i Niepokalanemu Sercu, a przede wszystkim również, iż była przyzywana mała Hiacynta, pastuszkowie, skoro ich Pan Bóg wybrał, oni rozpoczęli, my tę drogę kontynuujemy. Nie rozpoczynamy, tylko kontynuujemy tę drogę. No dzisiaj można powiedzieć, że no już chyba mało kto nie słyszał o pierwszych sobotach. Czy je praktykuje? To jest oczywiście drugie pytanie, kolejny problem. Niemniej jednak świadomość tego, że Fatima to nie tylko dzień 13, tylko coś więcej, to również serce niepokalane, to poświęcenie, a przede wszystkim wynagrodzenie pierwszej soboty, no już można powiedzieć o jakiejś sensie powszechności. Wiemy, że Fatima to niepokalane serce, że poświęcamy się, że wynagradzamy. Może nie znamy warunków, ale gdzieś to funkcjonuje 5 pierwszych sobot. Z badań, które były przeprowadzone w Polsce, we wszystkich parafiach odnośnie pobożności fatimskiej, wynika, że 80% parafii praktykuje pierwsze soboty. Ale kiedy się dalej czyta ową ankietę, jakie elementy tej pobożności są realizowane w pierwsze soboty, to należy powiedzieć, że około 30% polskich parafii poprawnie przeżywa, realizuje, podejmuje pierwsze soboty miesiąca, bo jest mowa nie tylko o intencji wynagradzającej, ale przede wszystkim o medytacji. Ta medytacja jest takim największym jakby problemem, bo ją się utożsamia z różańcem, z rozważaniami przy różańcu, to jest ta medytacja pierwsza sobotnia o jednej lub kilku tańcach różańcowych, więc kiedy mówimy o pierwszych sobotach w takim poprawnym wymiarze, należy powiedzieć, że około 30% polskich parafii to nabożeństwo podjęło. A więc nie było prawie, że w ogóle, to po 8, teraz 9 rok nowenny, kiedy już jest 30% podejmuje, a większość parafii jest świadoma tego, pokazuje, że no coś, co nie miało możliwości się udać, dzieje się. Kiedy teraz czytamy listy biskupów, czy w Tarnowie, czy w Świdnicy, czy w Ełku, czy tu księdza kardynała Dziwisza, wzywającego do pierwszych sobot miesiąca, raduje się serce i to człowiek widzi, że coś, co po ludzku nie miało racji udać się, w takiej skali się rozwinąć, dzieje się. Przez przyczynę błogosławionych pastuszków Hiacynty i Franciszka, niech błogosławi Cię Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Naszymi gośćmi byli
ksiądz Krzysztof Czapla, paloten, dyrektor sekretariatu fatimskiego, pracuje w sanktuarium 21 lat, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, posługuje jako wykładowca filozofii, kosmologii, teorii poznania w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Palotynów. To mam na sercu przynajmniej nie tylko rozwijanie, ale również takie by uporządkowanie pobożności fatimskiej. Po tych 100 latach ważne jest, by ją troszkę uporządkować, nie jak dzisiaj by nam pasowało, tak jak jest w treści orędzia.
A także prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak i ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Fragmenty publikacji pod tytułem Wspomnienia siostry Łucji z Fatimy czytała Patrycja Wiśniewska. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.